aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Umycie nóg to gest czułości ze strony Jezusa oraz zachęta, byście sobie wzajemnie pomagali, powiedział papież młodocianym przestępcom. To właśnie wśród nich zechciał sprawować liturgię Wieczerzy Pańskiej. Rano Franciszek sprawował mszę krzyżma z kapłanami swej nowej rzymskiej diecezji. 28 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Piotr też nie rozumiał tego gestu, dlaczego Jezus ma mu umyć nogi. I Pan Jezus mu wyjaśnił. Tymi słowami papież Franciszek rozpoczął homilię podczas mszy Wieczerzy Pańskiej. Zechciał ją sprawować w rzymskim więzieniu dla nieletnich. W krótkiej, zaledwie 3-minutowej homilii papież ograniczył się do wyjaśnienia gestu umycia nóg.
Uczynił to Jezus, Bóg, i powiedział: dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili. Dla Niego najważniejsze to umyć nogi, aby również dla nas najważniejsza była służba innym. Jest to symbol, znak. Moje nogi, jestem, by ci służyć. A my? Tu nie chodzi o to, byśmy codziennie myli sobie nawzajem nogi, lecz byśmy sobie pomagali. Kiedy ktoś mnie rozgniewa, umieć o tym zapomnieć i spełnić przysługę, o którą mnie prosi. Również ja robię to, czego Jezus mnie nauczył. I czynię to z całego serca, bo jest to moim obowiązkiem jako kapłana i biskupa. Ale jest to obowiązek, który odczuwam w sercu i chętnie go wypełniam. Chcę to robić, ponieważ tego nauczył mnie Pan. Ale również wy pomagajcie sobie nawzajem. Teraz podczas tej ceremonii niech każdy z was pomyśli, czy jestem gotowy służyć, pomagać drugiemu. Pomyśl tylko o tym i wiedz, że ten znak jest wyrazem czułości Jezusa.
Papieska msza miała charakter bardzo kameralny, uczestniczyli w niej jedynie więźniowie i ich kapelani. Do kaplicy nie wpuszczono też telewizji.
Franciszek chciał, aby młodzi wiedzieli, że przybywa on specjalnie dla nich. Spotkanie w szerszym gronie przewidziano na później w więziennej sali gimnastycznej. Podopieczni rzymskiego poprawczaka to w sumie 46 osób w wieku od 14 do 21 lat, tylko 8 z nich to Włosi. Większość stanowią muzułmanie. Na ich sumieniu ciążą różne winy od kradzieży po zabójstwo. Młodzi więźniowie przygotowali w więziennych warsztatach stolarskich symboliczne dary – klęcznik i franciszkański krzyż.
Dobrego kapłana poznaje się po stanie wspólnoty, której służy, a w kapłaństwie wzrasta się nie tyle dzięki nowym kursom czy metodom, lecz poprzez wychodzenie z Ewangelią do ludzi, aż po najdalsze peryferie ich życia. Mówił papież Franciszek na porannej mszy krzyżma. Ojciec Święty po raz pierwszy spotkał się z księżmi swej nowej diecezji. W homilii podkreślił, że kapłan, który nie daje siebie i nie wychodzi z Ewangelią do ludzi, traci to, co najlepsze. Przestaje być pośrednikiem, a staje się najemnikiem i zarządcą.
Wszyscy znamy różnicę. Najemnik i zarządca otrzymali już swoją zapłatę. A ponieważ nie narażają własnej skóry, nie kładą na szale swego serca, nie otrzymują szczerego podziękowania, które pochodzi z serca. Stąd właśnie pochodzi niezadowolenie niektórych księży, którzy stają się smutni, przemieniają się w swego rodzaju kolekcjonerów antyków czy nowinek, zamiast być pasterzami, od których czuć zapach owiec. I o to was proszę. Bądźcie pasterzami, którzy pachną jak owce. To prawda, że tak zwany kryzys tożsamości kapłańskiej zagraża nam wszystkim. Jeśli jednak będziemy w stanie przebić się przez falę, w imię Pana wypłyniemy na głębie i zarzucimy sieci na połów.
Ojciec Święty mianował też dziś swego następcę w Buenos Aires oraz podjął decyzję w sprawach beatyfikacyjnych. Uznał heroiczność cnót polskiego brata zakonnego Antoniego Kowalczyka Oblata. Papież Franciszek przygotował wideo przesłanie z okazji publicznego wystawienia całunu turyńskiego, powiedział dziennikarzom metropolita Turynu arcybiskup Cesare Nosilia. Będzie to krótka katecheza, od której rozpocznie się 1,5-godzinna transmisja telewizyjna ekspozycji całunu w Wielką Sobotę po południu. Tym razem zostanie on zaprezentowany przede wszystkim za pośrednictwem telewizji. Będzie to obraz wysokiej rozdzielczości. W samej katedrze w Turynie będzie w tym czasie zaledwie 300 osób, chorzy i ich opiekunowie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy w Wielki Czwartek, dzień, którym rozpoczynamy obchody Triduum Paschalnego. Często brakuje nam właściwych słów, by wyrazić ogrom bólu i cierpienia, które przeżywał Jezus Chrystus w ostatnich momentach swego życia na ziemi. Może nam w tym pomóc język sztuki obrazującej misterium męki i śmierci naszego Pana. Joanna Kuczborska będzie rozmawiać o tym z Dorotą Pikułą, kustoszem Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Audycję przygotowało Katolickie Radio Podlasie, a zrealizował ją Krzysztof Łupkowski. Wykorzystano w niej utwór Chrystusie do tekstu Juliana Tuwima, wykonany przez Ole Maurer. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Kulminacja Wielkiego Postu, najważniejsze dla nas chrześcijan dni Wielkiego Tygodnia Triduum Paschalnego. Tyle już nabożeństw za nami, tyle słów, modlitw. Jestem przekonana, że każdy z Państwa przeżył kiedyś taką chwilę, kiedy wyobrażenie męki śmierci Chrystusa zaparło dech w piersi, kiedy zabrakło słów, kiedy już żadne dźwięki nie mogły wyrazić tego, co czujemy. I mam nadzieję, że w takich chwilach spotkali się Państwo ze sztuką. Nam to się przydarzyło. Mówię nam, bo ze mną w studiu miły gość, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Dorota Pikula. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzisiaj chcemy Państwu przedstawić bardzo subiektywny wybór dzieła sztuki, które zapiera dech w piersiach i które w cudzysłowie mówi coś, czego nie mówią żadne słowa. Moim takim dziełem, które jest niezmiennie od wielu lat, niezwykle przejmujące dla mnie, jest na pewno znany Państwu obraz Salwadora Dali, Chrystus wiszący na krzyżu w przestrzeni kosmicznej patrzący na Ziemię. A twoje dzieło jako historyk sztuki na pewno jest ich bardzo wiele.
Tak, to prawda. Jest wiele takich obiektów, przy których rzeczywiście zapiera mi dech. Trzeba nam wiedzieć, że dawna sztuka, ta pełna wyrazu i głębokiego przesłania, otwierająca wiernych na świat nierealny Boży, stanowiła odniesienie do tekstów biblijnych. I wtedy, kiedy mamy kontakt z takimi obiektami, które kiedyś wypełniały kościoły, trzeba nam wiedzieć, że tworzona była przez artystów pracujących na polecenie teologów i dla nas może być skarbnicą refleksji, jak niezwykle precyzyjny był kiedyś język sztuki. Tak bardzo precyzyjny, że po latach widok danego dzieła może rzeczywiście przyprawiać o zatrzymanie oddechu. Wtedy czujemy, że to, co powstało kiedyś, czy to obraz, czy rzeźba, czy wyraz złotnictwa, powstawało niejednokrotnie nie do ozdoby, czy też nie tylko do ozdoby wnętrza, ale przede wszystkim dla duchowego rozwoju innych. I warto, myślę, tak patrzeć na sztukę kościelną, mając do tego odniesienie, bo jest wiele takich przykładów, kiedy one, te dzieła, zachwycają mistrzostwem pędzla, grą światła, barw, ale są też takie, których siła może być na przykład w czymś innym. Nie zawsze chodzi o zachwyt. W każdym razie ja nie za każdym razem przeżywam wielkie wzruszenie i nie za każdym razem wiąże się to z zachwytem nad pięknem, które zostało wyrażone.
Ja mam wrażenie, Dorotko, że zazwyczaj, kiedy tak reagujemy na sztukę, to nie chodzi o zachwyt, tylko o jakąś wiedzę, jakieś przeżycie, emocje, których nie dało się doświadczyć, czytając teksty, słuchając być może homilii.
Tak, na pewno tak. Myślę, że też siła jest w dostrzeżeniu niepowtarzalności i oryginalności rozwiązania. I to na pewno jest takie odczucie indywidualne. Ja chciałabym podzielić się moimi refleksjami, jakie miałam na widok rzeźby odwołującej się do męki Jezusa. Do rzeźby, która nie ma szans zauroczyć ani kolorem, ani pięknem w tradycyjnym jego wyobrażeniu. To marmurowa rzeźba późnorenesansowego rzeźbiarza Michała Anioła, Pieta Florencka. Powstała w 1553 roku i do dziś jest niedokończona. Nie ma w niej krzyku, żalu, pretensji. Pokazuje blisko zespolone ze sobą cztery postacie. Starca dźwigającego martwego Jezusa w otoczeniu dwóch niewiast. Zupełnie jednak inaczej niż to pokazywano dotychczas i inaczej niż opowie się tę scenę potem. Rzeźba stanowi kwintesencję cierpienia istoty niewinnej i bezbronnej. Stanowi pokorę wobec tej kaźni. Nie ma w niej zbytecznej narracji, szczegółów stroju, otoczenia. Jest taki przejmujący chłód kamienia, który, jak myślę, oddaje chłód tamtej chwili. Dociera, jak myślę, do najgłębszych warstw emocji widza, bo ja to tak przeżywałam. I poczułam, że oto stoję na wprost scenę, gdzie to właśnie zdjęto z krzyża ciało Jezusa, z którego odeszło ostatnie tchnienie życia. Noga Jego opada bezwładnie, ręka jest wygięta, tak jak za życia sprawiałoby to ból. Mówi się, że starzec, który w tej rzeźbie podtrzymuje Jezusa, górując nad całą kompozycją, ten mężczyzna o twarzy okolonej brodą i wąsami, o obliczu mądrym, smutnym, acz schowanym w głębokim kapturze, to sam rzeźbiarz, Michał Anioł. Mówi się, że wyrzeźbił tę scenę jako jedno z ostatnich swoich dzieł, gdy znużony już życiem planował swój nagrobek. Miała stanąć tam, gdzie leżałyby jego szczątki. Mówi się też, że ów starzec to może Józef z Arymatei albo Nikodem, a może to Stwórca? Ten, który dźwiga sine ciało Syna, by przenieść Go do krainy wiekuistego dobra? Tak to sobie pomyślałam, kiedy oglądałam tę rzeźbę. Cała kompozycja rzeźbiarska przecież nie przedstawia konkretnego motywu biblijnego. To osobiste wyobrażenie cierpienia, wyrażone szybkimi ciosami dłuta o kamień. Miejscami pozostawiono fragmenty kamienia bez polerowania. Ta szorstkość kamienia drapie w gardle i zapiera dech. Wiemy przecież, że w scenie zdjęcia z krzyża, temacie podejmowanym przecież głównie przez malarzy, artyści akcentują nawet nie Nikodema czy Józefa z Arymatei, ale Marię, podtrzymującą martwe ciało Chrystusa i jej wielką boleść nad stratą. Tu jest jednak inaczej. Ale tutaj też jest Maria. Pokazana jest obok, niżej starca, oddana jednak schematycznie, bez widocznych rysów twarzy, jakby nieobecna, nierealna, z zadziwiającą łagodnością twarzy, tuląca policzek do jego policzka, dotykająca ciała tak delikatnie. Ustawiona jest jednak tak mało statycznie, nienaturalnie, że zdaje się unosić. I wtedy, jak widziałam to, jak to dostrzegłam, pomyślałam, że może to anioł wspomagający Stwórcę. Jest też i druga kobieta. Umieszczona analogicznie po drugiej stronie Jezusa, wyrzeźbiona już przez ucznia Michała Anioła po jego śmierci. Pewnie to Maria Magdalena. Kompozycyjnie rzeźba zamyka się więc w trójkącie, czyli symbolu trójjedynego Boga. I dopełnia naszego wrażenia, że nie tyle dźwigania, ale przenoszenia ukochanego ciała jest to obraz do krainy, gdzie bólu już nie ma. To ujęcie niepowtarzalne nigdy potem w rzeźbie. Pomyślałam sobie, że ta scena byłaby wymownym odwołaniem do wiary artysty w zwycięstwo nad śmiercią, gdyby stała tak, jak to sobie zaplanował, nad jego szczątkami złożonymi w grobowcu. Stało się jednak inaczej. Ta rzeźba stoi w Museo dell'Opera del Duomo we Florencji. Jest tam w osobnym, wydzielonym miejscu, na postumencie, dookoła tylko biel ścian i cisza. Jak dla mnie wręcz bolesna. I aby obejrzeć tę rzeźbę, musiałam obejść ją dookoła. Wtedy pomyślałam sobie, że wykonując okrężny ruch, symbolicznie dotykałam wieczności. Że to nie bez przyczyny. Tak to zostało zaplanowane. Koło przecież to bieg czasu. To symbol końca, który staje się początkiem. Życia określonego przez Bożą opatrzność, którego osią jest historia zbawienia i odkupienia przez Jego Syna. Okrążając tę rzeźbę, oglądałam jej fragmenty, łączyłam wszystko w całość. Szukałam interpretacji, a tak naprawdę całość ułożyła mi się w kształt góry. Miejsce spotkania człowieka ze Stwórcą. I nie bez przyczyny. jakże bowiem pouczające są doświadczenia na szczycie góry Abrahama, Mojżesza. Ta rzeźba stała się zatem symbolicznie moją górą spotkań. Może stać się górą spotkań każdego widza, jeśli tylko tak patrzę. Takie było moje przeżycie, tak było ze mną, gdy ją oglądałam we Florencji. I proszę mi wierzyć, dech mi wtedy zapierało.
Ja myślę, Dorotko, że w twoim odbiorze tej rzeźby wiele jest wiedzy historyka sztuki i artysty. Ale zastanawiam się, czy zwykły człowiek, który nie ma takiej podbudowy akademickiej, jest w stanie zachwycić się, ale przede wszystkim, bo to chyba jest ważniejsze, odebrać jakiś komunikat ważny i bardzo osobisty dla siebie właśnie poprzez sztukę.
Kłopotem, myślę, jest to, że dzisiaj nikt nas nie uczy takiego patrzenia. Nie ma dzisiaj takiej edukacji, która by zwróciła uwagę na sztukę, na jej wymowę, tę sztukę kościelną czy sztukę świecką. A zatem trzeba nam własnego wnikliwego patrzenia, trzeba nam szukania. Ale myślę, że to nie jest tak, że ktoś, kto nie podjął takiego wyzwania, stoi na straconej pozycji i w związku z tym sztuka do niego nigdy nie przemówi. To myślę, że jeśli jesteśmy odrobinę otwarci na to, co powstało w wyniku czyjegoś przeżycia, to zawsze do nas trafi. To trafi surowość kamienia albo miejsce, gdzie coś jest pokazane, eksponowane w muzeum, czy też stoi w świątyni. To biel kamienia, czy kolor obrazu, czy działanie światłym i cieniem w malarstwie, czy ostre cięcia dłuta. To myślę, że jeśli ma się w sobie tę wrażliwość, jeśli ją się pielęgnuje, to niepodobna nie poczuć wzruszenia na widok niezwykłych dzieł sztuki, które potrafią przemówić, poruszyć serce i przybliżyć do Stwórcy.
I być może nie potrafimy tego nazwać w szczegółach, co do nas przemówiło, ale jesteśmy w stanie to odczuć.
Ja myślę,
mam nadzieję, że
tak
będzie. Tak jak mówiła Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, że Bogu niepotrzebne są litery, słowa, teolodzy, żeby człowiek się nawrócił. Wystarczy, tak jak mówiłaś, otwarcie, a Bóg przecież nas szuka.
To prawda. Naszemu sercu też nie jest potrzebna pełna edukacja, by otworzyć się i też na tę formę wypowiedzi o Bogu.
Także życzymy Państwu tego otwarcia, otwarcia na świat nas przekraczający. Nie tylko zachwytu pięknem sztuki, ale jasnej drogi do nawrócenia, do nieba. Dziękuję bardzo. Moim gościem była kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach Dorota Pikula.
Dziękuję.
Katolickie Radio Podlasie, Joanna Kuczborska.
Wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.